Obywatelstwo, gdy pewnym Boże przedstawiłem, że przed chwilą mieliśmy przyjemność rozważać, to jeden młody brat powiedział: Wujek, nie mówisz takich strasznych wykładów. Postanowiłem się zastosować. Ten następny będzie trochę inny. Chociaż winny z Boże, ten temat, kiedy przedstawiłem, to jedna siostra powiedziała: bracie, wiesz, ja tak z początku nie wiedziałem, co ty mówisz, co w tym wykładzie mówić. A potem zrozumiała. Czyli mówi się też, drodzy cierpliwi, jeżeli Pan pozwoli, to w tych rozważaniach dojdziemy do sedna tego, co Łaski Pan nam będzie chciał przedstawić. A zaproszę Was w pewnym sensie na podróż w czasie. Większość naszych wykładów to jest podróż w czasie, bo często udajemy się do proroctw bardzo odległych czasów. Dotyczą typy tam przedstawione, a potem staramy się dotrzeć na podstawie tych typów do ich antytypu. Natomiast w tym naszym rozważaniu może nie będzie typów i antytypów, ale poruszymy kwestię czasu i to długiego czasu. Nasz tytuł lekcji: Boska krótka chwila. Boska krótka chwila. Inspiracją do tych rozważań nie będzie to, co zostało zapisane w liście apostoła Pawła do braci Żydów. 10 rozdział, drodzy, i tam zauważmy, co zostało zapisane w 37 wierszu. List do Żydów apostoła Pawła, 10 rozdział, 37 wiersz. Choć jeszcze bardzo, bardzo maluczko. A oto ten, który ma przyjść, przyjdzie, a nie omieszka. Zacytuję jeszcze to, co zostało zapisane w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Jak widzicie i zauważyliście, że czasami lubię posługiwać się różnymi tłumaczeniami. Mam w tym cel, aby to w tym brzmieniu przedstawić ten sam tekst, a więc ten list do Żydów, 10 rozdział, 37 wiersz, w brzmieniu Biblii Tysiąclecia brzmi tak. Jeszcze bowiem za bardzo krótką chwilę przyjdzie ten, który ma nadejść i nie spóźni się. Drodzy, tekst jest jedną z inspiracji, natomiast główną inspiracją jest to, co aż drugi pastor Brusel napisał w artykule o bardzo podobnym tytule: Boska krótka chwila, pochodzącym z 1879 roku. To jest Watchtower Reprint 11a. I teraz jaki komentarz Brusel dał do tego tekstu. Kiedy patrzymy na 18 stuleci, jakie minęły od jego pierwszego przyjścia, nie wydaje nam się, żeby było to maluczko, czy też krótka chwila. Nie. Dla nas ta chwila była długa. Nasze pojęcie o długich i krótkich okresach pochodzi z naszego doświadczenia. Gdy byliśmy dziećmi, myśleliśmy jako dzieci. Z niecierpliwością patrzyliśmy na godzinę jako długi czas. A rok wydawał się całym wiekiem. Jeśli dzielił nas od jakiegoś upragnionego celu lub radości. Odkąd wkroczyliśmy w dorosłość, lata są krótkie, jakże szybko biegną. Plany i przygotowania sięgają w przyszłość i obejmują wiele lat. Widzimy zatem, że długi czas i krótka chwila to pojęcia względne. A ich zrozumienie wynika z punktu widzenia osoby, która ich używa. Czy potwierdzacie to z tych myśli? Sam pamiętam w szkole podstawowej, kiedy mieliśmy jechać na jakąś ciekawą wycieczkę, to nie mogłem się doczekać, kiedy skończy się dzień poprzedzający tą wycieczkę. I najchętniej bym już poszedł spać, żeby tylko się położyć, obudzić i już wycieczka. Tyle długich godzin dzieliło od tego czasu. Natomiast dzisiaj, oczywiście, drodzy, czas poszalał. Czas pędzi tak szybko. Już niedawno był nowy rok, kochani. Już niedługo będzie pół roku. Jeżeli da Pan łaski swojej dożyć tego czasu. I za chwilkę będzie nowy rok. I będziemy o rok starsi. Faktem również, że rok przybliży nas do królestwa. Ale czas biegnie szybko. No właśnie, chcemy się w kontekście tego, zanim dojdziemy do sedna naszych rozważań, zastanowić, jak człowiek radził sobie na przestrzeni wieków z odmierzaniem czasu. To jest dla nas dzisiaj tak proste pojęcie. Każdy z nas ma na ręce zegarek. Młodzi nawet nie noszą zegarku, bo to taki zegarek. Komórkę mają, w komórce mają zegarek. Jeden mam na ręce. Każdego z was mógłbym zapytać o godzinę, każdy z was jest w stanie mi powiedzieć, bo też macie zegarki, widzę. No a jeszcze tu mam dodatkowo zegarek, który pomaga mi kontrolować czas. Czyli dzisiaj odmierzanie czasu to nie jest wielki problem. Zresztą jeszcze wrócimy do tej myśli, jak człowiek stał się perfekcyjny w odliczaniu czasu aż do przesady. Natomiast na przestrzeni wieków nie zawsze tak to wyglądało. My dzisiaj mamy takie przyjęte standardy, że wiek ma 100 lat, najmniejsza podzielna część to rok, który ma 365 lub 366 dni. Jest podzielony na 12 miesięcy. Każdy z miesięcy dzieli się na tygodnie. Każdy tydzień ma 7 dni. Każdy dzień ma 24 godziny. Każda godzina składa się z 60 minut, a każda minuta składa się z 60 sekund. Jak na proste. Ale to musiały minąć lata i wieki, zanim do takich pojęć doszliśmy. Drodzy, bardzo dawno temu ludziom do odmierzania czasu wystarczało kalendarze. No, ja dzień. Ileś tam dni tworzy jakiś też nazwany okres czasu, bo niekoniecznie tak to wyglądało jak dzisiaj. No, a z kolei te jakieś tam podziały czasu zebrane znowu większą ilość stanowiły lata. To był podstawowy podział czasu. Czyli pierwszym urządzeniem, które odmierzało czas mijający, był kalendarz. Ludzie liczyli ubywający czas za pomocą kalendarzy. To jest prosta sprawa. Koniecznie prosta. Nie zawsze liczenie tego czasu, nawet w postaci kalendarza, wyglądało tak samo we wszystkich częściach świata i do dzisiaj tak pozostało. Pomimo, że mamy dzisiaj przyjęte konkretne jednostki, które obowiązują w pojęciach technicznych, również i w pojęciach czasowych, świat się ujednolicił pod tym względem. Jednak mimo to do dzisiaj, drodzy, funkcjonują różne kalendarze z różnymi podziałami czasu i różnym jego liczeniem. Przede wszystkim kalendarze dzielimy na księżycowe, księżycowo-słoneczne i słoneczne. więc to ogólne sposoby liczenia tego czasu. I tak, żeby tutaj tylko przybliżyć temat, powiem wam, że takie najbardziej znane, te księżycowe, czyli inaczej znane lunarne kalendarze, to kalendarz starogrecki, kalendarz rzymski, babiloński, no, a najbardziej znany z tych kalendarzy kalendarz żydowski, hebrajski. I również podobnie czas mierzą muzułmanie, czyli muzułmanie też mają kalendarz lunarny, księżycowy. Księżycowo-słoneczne kalendarze, czyli, żeby trochę bardziej skomplikować nazewnictwo, lunarno-solarne. To kalendarz egipski, kalendarze indyjskie, ale one nie są jednolotne. Jest indyjski kalendarz narodowy, kalendarz tamilski, bengalski, dżingiski i pochodne od nich kalendarze buddyjskie, cejloński, birmański, tajski, kambodżański, laotański, kalendarz jawajski, jest kalendarz chiński i pochodne od niego kalendarze japoński, koreański, wietnamski, mongolski, tuwiński i tybetański. Jak i do dzisiaj, jeszcze skomplikowany świat kalendarzy. No i wreszcie kalendarze słoneczne. No, my się też na tym słonecznym kalendarzem posługujemy. To był znany z dawnych czasów kalendarz Majów, kalendarz Azteków, kalendarz irański, kalendarz juliański, gregoriański. No i było też takie dziwo, przez krótki czas funkcjonujące jak francuski kalendarz republikański. Właśnie, na czasu rewolucji napoleońskiej. No drodzy, i właśnie nawet przy takim już podziale tych kalendarzy okazuje się, że różnie jest określana rachuba czasu. Przede wszystkim te kalendarze jeszcze dzielą się na linearne i cykliczne. Linearne kalendarze to te, gdzie lata liczone są ciągle od jakiegoś wydarzenia historycznego dawnego. W naszym przypadku takim wydarzeniem jest narodzenie Chrystusa. Oczywiście błędnie przyjęte i to każdy sobie dzisiaj z tego zdaje sprawę, że to troszkę inaczej powinno wyglądać. Ale na przykład już Mahometanie ten czas liczą już nie od dawnego Chrystusa, bo dla nich to nie ma żadnego znaczenia, ale liczą od czasu ucieczki Mahometa z Medyny, z Mekki do Medyny. I to jest tam określany, to jest punkt, z którego startują z rachubą czasu. Ale są też narody, które jeszcze bardziej sobie skomplikowały te sprawy. I na przykład liczą czas od daty wstąpienia ostatniego władcy na tron. Nie mają takich władców, to czas zaczyna się na nowo liczyć, kiedy nowy władca na to ustępuje, to teraz zaczynają pierwszy rok, drugi, trzeci, czwarty. Władca nie skończy królowania i wtedy znowu nowy przychodzi i znowu pierwszy rok, po tym władcy i to liczą. No, czyli bardzo skomplikowane życie ludzie, którzy mają. Ale też są kalendarze cykliczne, gdzie lata liczy się w powtarzających się cyklach, na przykład 12-letnich, 60-letnich, i tak na przykład kalendarz chiński funkcjonuje, tak funkcjonowały kalendarze Majów, tak funkcjonuje kalendarz walijski. No właśnie, i teraz, żeby jeszcze to nie było proste, to musimy powiedzieć, że różnie określany jest początek doby w tych kalendarzach. My znamy już jedno takie udziwnienie dla nas w naszym systemie liczenia, bo dla nas proste. Minęła godzina 12 w nocy, 00, nowy dzień się zaczął. Ale w różnych kalendarzach różnie się zaczyna. Rano, od słońca, od zachodu słońca i tutaj kłania nam się nasza wiedza na temat kalendarza hebrajskiego. A więc widzimy, te kalendarze mają również różne długości doby i godziny. Są stałogodzinowe, zmienno-godzinowe, ale to dopiero przy uwzględnieniu pojęcia, że dzień jeszcze trzeba podzielić na jakieś odcinki czasu, bo w pierwotnych założeniach najważniejszą i najdrobniejszą jednostką liczenia upływu czasu był dzień. Liczono dni. Wklejamy w miesiące, w lata, Ale to nie zawsze tak wyglądało tak samo, bo na przykład kalendarz babiloński, który był używany w Babilonii, był początkowo na obserwacji księżyca oparty, a potem był księżycowo-słonecznym kalendarzem. I tam, owszem, zastosowano 7-dniowy tydzień, 12-godzinną dobę, ale było 13 miesięcy liczone. To jest znane zjawisko, bo wiemy, że w kalendarzu hebrajskim również jest podczas czasu dodawany jeden dodatkowy miesiąc, 13, aby ten upływ czasu w stosunku do obrotu Ziemi wyrównać. Ale na przykład kalendarz Azteków. Oni w ogóle używali dwóch kalendarzy. Zresztą to też nie jest dla nas dziwna wiadomość, bo wiemy, że Hebrajczycy też używają dwóch kalendarzy. Kalendarz świecki, kalendarz religijny, podobnie Aztekowie używali kalendarza słonecznego, który składał się z 365 dni, podobnie do naszego nie. Ten 365-dniowy kalendarz dzielił się na 18 miesięcy, z których każdy miał po 20 dni oraz dodatkowych 5 dni i wierzono, że w ciągu tych 5 dni wszystkie najgorsze rzeczy się dzieją w tym czasie. To był taki specjalny czas. A drugi kalendarz, wróżbiarski tak zwany, składał się z 260 dni podzielonych na tygodnie. Każdy tydzień miał 13 oznaczonych kolejnymi cyframi dni, czyli wróżby ten czas liczono. No i w końcu nie możemy opuścić, bo mają już takie ciekawe kalendarze na najbardziej nam znanego kalendarza żydowskiego, który składał się z roku długości różnej 354, 355 lub 356, 366 dni. A długość roku przestępnego mogła wynosić 383, 384 lub 385 dni. Drodzy, odnośnie rachuby lat jeszcze powiem, że Żydzi liczą upływ czasu od innego punktu. Na pewno nie od narodzenia Chrystusa, bo ten faktyk nie interesuje. Natomiast żydowskie autorytety religijne wyliczyły, że stworzenie świata nastąpiło 7 października 3761 roku przed naszą erą. Nie pytajcie, jest to nie wiedzą, ale nie jestem w stanie powiedzieć. I w związku z tym, ten 2012 rok, który teraz mamy, to w przypadku żydowskiego roku jest to rok 5772, łamany na 5773 rok, bo oni w innym momencie rozpoczynają liczenie czasu, więc liczy się od miesiąca Tiszy, czyli przełom miesięcy wrzesień i październik. No i tak byśmy mogli tu więcej rzeczy mówić, ale nie chcę was zanudzać, jedynie chciałem podkreślić, jak różnie ludzie spoglądali na upływ czasu. No ale tak powiedziałem, to było do pewnego momentu, że ludziom wystarczyło liczyć, minął kolejny dzień i jakoś tam ujęty miesiąc, czy to by był 20-dniowy, czy tak jak my liczymy. Natomiast pojawiła się potrzeba, a chyba to trochę wynikało z ciekawości, a może z potrzeby sprecyzowania pewnych wydarzeń, żeby zacząć w jakiś sposób określać pory dnia. Żeby to nie było tylko kwestia jutro, to jutro będzie miało tam określone bieg czasu od wschodu do zachodu słońca, a jeszcze jakoś trzeba noc przenocować. Czyli bardzo nieprecyzyjny sposób spoglądania na czas. Zaczęto próbować określać podział dnia na poszczególne odcinki czasu. To niekoniecznie nazywało się godziną i niekoniecznie miało taki sam wymiar czasowy, jak go dzisiaj znamy, jak pokazują nasze wszystkie zegarki, że godzina, godzina. I nie ma dyskusji. Natomiast występowały u tych ludów starożytnych rozbieżności dosyć znaczne odnośnie godziny, nie tylko kiedy rozpoczyna się doba, ale też ile ta godzina ma. Jak wiemy i to ciągle utrzymujemy się przy narodzie izraelskim, bo to najbardziej taki odmienny sposób liczenia czasu od nas, ale najbardziej nas z kolei znany, że u nich doba kończyła się i zaczynała po zachodzie słońca. To To oczywiście było ogłaszane głosem tron. Natomiast wielkie uroczystości dźwiękiem rogu baraniego szofar. Dzień naturalny, w odróżnieniu od tego urzędowego, czyli doby, rozpoczynał się wraz ze wschodem słońca. Wtedy otwierano w Jerozolimie świątynią bramę Nikanora i dźwiękami tron wzywano do pierwszej modlitwy Shema Israel. Jeżeli chodzi o godziny, drodzy, to początkowo ograniczano się, ciągle mówimy o narodzie izraelskim, do podawania dwóch orientacyjnych godzin. Tutaj mamy już w Piśmie Świętym zapisane, że to była godzina ofiary porannej i godzina ofiary wieczornej. Czyli to były jakieś dwa względnie określone punkty dnia, w stosunku do których określało się inne wydarzenia, że coś będzie przed godziną ofiary porannej, coś po godzinie, coś około godziny ofiary wieczornej. Później, drodzy, przyjęto podział dnia na 12 godzin, prawdopodobnie od Babilończyków, ale co ciekawe, to u Babilończyków jedna godzina miała nasze, tak powiedzmy, to nasze, dwie godziny. Jedna godzina miała dwie godziny. Natomiast oczywiście próbowano jakoś już uściślić godzinę i przyjęto, że jest to 1:24 doby. Ale jako, że doba była uzależniona od wschodu i zachodu słońca, szczególnie ten czas dużo na dzień, w nocy, jak go liczyć, to ta godzina wahała się od 45 naszych minut do godziny i 15 minut naszego dzisiejszego czasu w lecie. Natomiast w nocy czas dzielono na, znowu za pożyczenie od Rzymian, na straże. Też o nich czytamy w Piśmie Świętym, że pierwszej, drugiej straży nocnej, to czy tam to się działo. Były straże, które miały mniej więcej po 3 godziny. I była straż wieczorna, północna, straż piania koguta i straż poranna. Drodzy, ale to na tym nie skończyły się dociekania w liczeniu czasu. Zaczęto próbować, wykorzystując pochód słońca po niebie, jego poruszanie się po niebie, zaczęto stosować pierwsze urządzenia, które w jakiś sposób uwzględniają, które słońce świeci i daje cień, będą wyznaczały pewne punkty w ciągu dnia. I takie paliki zaczęto wbijać do ziemi, gdzie jakiś oczywiście bardzo usystematyzowany sposób, gdzie to słońce poruszając się dawało cień tych papików, to nazywało się gnomonem, takie ogromne. No. I ono wyznaczało upływ czasu w ciągu dnia, czyli może wtedy nie mówiono o godzinie, o której godzinie, tylko przy którym cieniu tam będzie to, czy tam to trzymało. Natomiast pierwszy zegar słoneczny, prawdziwy zegar słoneczny, wynaleziono w Chinach. Chińczyk skonstruował pierwszy taki prawdziwego wydarzenia zegar słoneczny. W 2700 roku przed naszą erą pierwszy zegar wodny i piaskowy skonstruował. Pana Klepsydra. Pewnie każdy z nas widział, tak się obraca. I tam wcześniej to była woda, ale okazało się, że kiedy ta woda ściekała, to ciśnienie tego słupa wody było coraz mniejsze, ona coraz wolniej ściekała, było to niedoskonałe działanie, taki drobniutki piaseczek zaczął to przesypywać. No i to urządzenie w zasadzie nie służyło do odmieniania czasu w ciągu dnia, ale na przykład do wyznaczania czasu przemówienia na zgromadzeniach. Tutaj moglibyście mieć też klepsydry, ale ja mam zegarek, też kontroluję i do tego się postaram dostosować. Drodzy, zegar mechaniczny, pierwszy zegar mechaniczny w 724 roku naszej ery skonstruował znowu Chińczyk, a więc pomysłowy naród. Nazywał się Liang Lingzan. Liang Lingzan skonstruował pierwszy zegar mechaniczny. Natomiast w XIV wieku znane były pierwsze mechaniczne zegary wieżowe. Ale musimy sobie jedną rzecz powiedzieć, że przez długi czas, na chwilę dowiemy się, jak to długo trwało, kiedy już zegary się pojawiły, to te zegary miały tylko jedną wskazówkę. bo ludzi nie interesował drobniejszy podział czasu. Tylko od godziny do godziny. Czyli jedna wskazówka była, jedna, dwa, pierwsza godzina, druga, trzecia, czwarta i tak dalej. W 1364 roku opisano pierwszy raz mechanizm zegarowy. 1510 rok, 100 lat po bitwie pod Grunwaldem. 1510 rok pojawił się zegarek kieszonkowy. A nie wiem, jaka też nie musiała być. I jaki był ten zegarek, ale to był zegarek kieszonkowy. W 1657 roku pierwszy zegar wahadłowy się pojawił i tutaj występuje polskie nazwisko Kochański, przykład tego zegara, czyli nie tylko Indy, tylko pomysłowi. W 1676 roku dopiero pojawia się druga wskazówka na zegarze, wskazówka minutowa. Czyli ludzi zainteresowało dopiero w tym czasie, że przecież tą godzinę można podzielić na jeszcze mniejszy odcinek czasu. Wskazówka minutowa. I w 1680, już raz poszło na ciosem, 1680 rok, wskazówka sekundowa, czyli ludzie poszli jeszcze bardziej w precyzyjne odmierzenie czasu, że tą minutę teraz można jeszcze podzielić na sekundę. Jak już zacząłem, to jeszcze pozwólcie, że dokończę Was trochę ludzi. 1761 rok, chronometr okrętowy. 1810 zegarek naręczny się pojawia. 1810 rok. 1927 zegar kwarcowy, czyli już bardziej dokładny zegar. W 1949 roku pojawia się zegar atomowy. Bardzo dokładny zegar atomowy. I przez długi czas nikt nie mógł zdetronizować jako najdokładniejszy zegar świata. Zrobili to w zeszłym roku Polacy. Ciekawostka. Polacy skonstruowali w zeszłym roku zegar pulsarowy. 100 razy dokładniejszy od atomowego. Skąd się to wzięło? Otóż zauważono, a właściwie wysłuchano, z kosmosu docierają bardzo systematyczne sygnały dźwiękowe. Pierwszy raz to odkryto, no, nadają. Trzeba słuchać. Okazało się, że nie, że są takie ciała niebieskie, nazwane pulsarami, które mają masę ciężkości tych ciał 1,4 razy większą od masy Słońca. Natomiast średnica ich jest około 12 km. To są miniaturki w stosunku do przestrzeni kosmicznej. I one przy tak ogromnej masie i tak niewielkiej rozmiarach tak dokładnie krążą i wysyłają właśnie pewne sygnały. I wykorzystując te sygnały skonstruowano pierwszy w Toruniu zegar pulsarowy. 100 razy dokładniejszy od zegara atomowego. Jak się człowiek zastanawia, po co ludziom tak dokładne pomiary czasu? Człowiek się zamknął w niewoli zegarka. Wyobraźmy sobie takie spokojne życie, kiedy nie jeździły pociągi, nie latały samoloty, nikt nie przychodził do pracy na konkretny czas i nie było kontroli czasowej tej pracy, nie trzeba żadnych kart odbijać do tej pracy. Wstał. Zjadł coś albo i nie jak nie ma na co i poszedł do pracy i przyszedł. I różnie to się zaczęło. Dzisiaj człowieka zaczęto oceniać według dokładności w stosunku do zegarka. I my też nie wiedzieli, czy oceniać, czy nie oceniać, czy nie. Czyli człowiek stał się niewolnikiem czasu. Pewnie postać Wojciecha Cejrowskiego nie jest obca. Dosyć krzykliwa postać pod względem pewnych zachowań, ale ten człowiek, będąc podróżnikiem, opowiedział taką historię. To było w Paragwaju. Indianin patrząc na mnie, patrzy na mnie mówiąc: wiesz co, gringo? Tak słyszałem wiele ludzi. Wy macie zegarki, a my mamy czas. I to stało się moim ulubionym powiedzeniem od 5 lat. Natychmiast oddałem mu swój ostatni zegarek i powiedziałem, wiesz co, daj to komuś, kogo najbardziej nie lubisz. Bo zegarek czyni z człowieka niewolnika czasu. I coś w tym chyba jest. Pewnie, że on w jakiś sposób porządkuje nasze życie. I nawet nasz drugi pastor, kiedy mówił mu o odpowiednim zachowaniu w Domu Bożym, miał pod tytuł, żebyśmy strzegli swoich zegarków. Żebyśmy starali się być punktualnymi w naszym rozkładzie dnia. Natomiast człowiek, drodzy, posunął się tak daleko w odmierzaniu precyzyjnego czasu, że nawet nie wystarczyła mu definicja, że sekunda to jest część 24-godzinnej doby. I określone ja podam teraz definicję, ale nie obiecuję rewelacji, czy nie będę w stanie to zapamiętać. Ale podam wam, jak dzisiaj brzmi oficjalnie definicja sekundy. Sekunda jest to jednostka czasu równa 9 192 631 770 okresom przejścia pomiędzy poziomami F3 i F4 struktury nadsubtelnej poziomu podstawowego atomu 133 CES znajdującego się na poziomie morza. Wspomniałem czasu. Drodzy, do tego jeszcze dochodzi teoria względności Einsteina, który twierdzi, że upływ czasu jest zależny od prędkości, z jaką jesteśmy w stanie się poruszać. I jeżeli ktoś przekroczyłby prędkość, nienaruszalną prędkość światła, to znalazłby się w innej przestrzeni czasowej. Czas na niego zacząłby płynąć inaczej. I pewnie coś w tym jest, kochani, bo dla istot duchowych światła jest niczym. Poruszają się jeszcze większą prędkością i dlatego żyją w innym wymiarze czasu. Ale ja jeszcze chcę wrócić do tego, co powiedziałem wcześniej, że człowiek się zniewolił tym dokładnym pomiarem czasu, że tak wiele dzisiaj zależy od czasu, właśnie od. Nawet potrzebne było wydzielenie już nie tylko sekundy, ale nawet setnych i tysięcznych wartości części sekundy, aby pewne zjawiska określić, zwymiarować. I stąd widzimy, czas stał się decydującym czynnikiem dla człowieka. I teraz ten moment, że wracamy do naszej edycji. I drugiej wycieczce czasowej wchodzącej, może kończenie. Ktoś powie tak. A co jest naszego tekstu, który mówi, że na chwilkę przyjdzie ten, który obiecał i się nie spóźni. To jest to Bóg sobie z człowieka pamięta. Czym co Bóg nie wiedział, że człowiek tak dokładnie jest w stanie zwymiarować czas. I Bóg sobie powiedział temu biznemu człowiekowi, a poczekaj sobie chwilkę, przyjdzie. Powiem też mi sobie, z człowieka wyszła, powiedział. Naszej matce Ewie Bóg obiecał, że twoje potomstwo zmiażdży głowę męża. No i co? Umarła nasza matka Ewa. Zamiast doczekać się spełnienia tej obietnicy, oglądała śmierć własnego dziecka. Pewnie śmierć wielu innych potomków pochodzących z rodzaju ludzkiego, który wyprowadził Bóg z jej łona. Czy podobnie Bóg nie zadbił również z Abrahama? Coś powiem. Obiecał mu, że w tobie i w twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I co? Umarł Abraham, to ładnie zapisane, zasnął ze swoimi ojcami. Przez całe swoje życie oglądał przekleństwo ciążące nad rodzajem ludzkim. Więcej oglądał to przekleństwo się pomnaża i potęguje. I dlatego, drodzy, prorok Ezechiel w 12 rozdziale 28 wierszu napisał tak. świnie lubi Warszawę. Dlatego tak powiedz im, to mówi Wszechmogący Pan. Żadne słowo, które ja wypowiadam, już się nie odwlecze. Słowo, które ja wypowiadam, spełni się, mówi Wszechmogący Pan. To jest jak gdyby odpowiedź na to, że ktoś powie, no mów sobie drwi z ludzi. Mając nad nimi tak wielką przewagę, muszę im obiecywać minuty, chwilki do spełnienia, oni tak nie są w stanie tego skontrolować. Ale Piotr również w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale i ósmym wierszu mówi tak, nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy. Bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka. Ale on jest cierpliwy w stosunku do Was. Drodzy, ja specjalnie cytując nasz tekst czołowych rozważań, porównałem go z zapisem pochodzącym z Biblii Tysiąclecia. Nasz zapis w Biblii Gdańskiej, nie nasz, bo najwięcej z nas się posługuje takim przekładem, mówi, że przyjdzie, a nie omieszka. To bardzo takie staropolskie określenie, które może być różnie zrozumiane. Natomiast przekład Biblii Tysiąclecia mówi, że przyjdzie i nie spóźni się. No, to określenie pokazuje trochę, że Bóg wyznaczył bardzo precyzyjny czas. Bo spóźnić się można w stosunku do konkretnie określonego momentu. Gdybym, mając informację od brata Piotra, że rozpoczynamy zebranie o 9:00 tutaj, gdybym przyjechał 5, 10, 15 minut po 9:00, to bym się spóźnił. Starałem się, a Pan mi pomógł w tym, żeby się nie spóźnić. Pewnie, że szczytem punktualności by było, gdyby tu wszedł o 9:00 na salę, no ale to z kolei moglibyście odebrać, no chciał pokazać, jaki punktualny. No pewnie skorzystałem i mogę już parę miłych słów zamienić w tak zwanym międzyczasie, tam wybrałem się rozpoczęło. Ale popatrzmy, tu jest powiedziane, nie spóźni się ten, który ma przyjść. Czyli Bóg wyznaczył bardzo, bardzo dokładny czas. Co, jeżeli człowiek jest w stanie wyznaczyć, ja powtarzam tej definicji, definicję sekundy i jeszcze podzielić ją na setne, tysięczne i domierzyć dzisiaj, to co to Bóg? Tak sobie tam powie, a chwilka to dla niego tam, otóż. Tym bardziej, że rzeczywiście zostało użyte określenie przez Boga, że za krótką chwilę przyjdzie. Drodzy, musimy mieć pod uwagę, że Bóg nie mierzy czasu ludzkimi, nawet tak dokładnie jak pulsarowego. Bóg ma swój czas, swój pomiar czasu i swoją super, super, jeszcze wygadę, powtórzę, dokładność. Bardzo dokładnie. On jest tak precyzyjny, ale ciągle podkreślam, nie według naszego ludzkiego czasu. Bo prorok Izajasz on to sugeruje, mówiąc w 55 rozdziale 8 wierszu, a to znane nam słowa, myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to drogi moje. Drodzy, Bóg pozwolił, abyśmy się pewnej rzeczy dowiedzieli. Przez apostoła Piotra. Czytaliśmy przed chwilą 8 wiersz, jego drugiego listu i 3 rozdziału tego listu, teraz zacytujmy 9. Niech zaś dla was ujowanie nie będzie tajne, to jedno. Pamiętacie zawsze ciąg tego tekstu. Że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. I my wiemy, że Bóg ma różne zmiary upływu czasu. W zależności od potrzeby ich zastosowania. Ale została nam podana jedna podstawowa definicja, że jeden dzień u Boga jest jak 1000 lat. Czy nie zainspirowało was to do takich przemyśleń, że człowiek, który żyje 100 lat, w wymiarze Boga żyje 2 godziny i 40 minut. 2 godziny i 40 minut to czasie, patrzmy, jak nasz 100 lat, 2 godziny i 40 minut przeżyć w wymiarze czasu ludzkiego. Biorąc pod uwagę stale, że jeden dzień to jest 1000 lat. To już jest sztuka, te 2 godziny i 40 minut przeżyć. Przeważnie kończy się to na trochę wcześniejszym czasie. Mi się udało przekroczyć godzinę i 20 minut. Już trochę. Natomiast pamiętamy naszego kochanego brata Szukowskiego, bo to on nawet 2 godziny i 40 minut przekroczył. Ale to są wyjątki. No i właśnie, jeżeli tak żyjemy króciutko, cóż my możemy Boga rozliczać z Jego obietnic czasowych? Kimże jesteś, człowieku, żebyś Boga sprawdzał? 2 godziny i 40 minut. Ale drodzy, tak jak powiedziałem, Bóg na tyle interesująco określił to swoje odmierzenie czasu przypadków przyjścia naszego Pana, że powiedział, że przyjdzie za chwilę. Chwila w tej definicji jest niezmierzalna. To jest pewien, wyznaczony, choć nie odcinek czasu. To sobie sprytnie Bóg postąpił, nie jesteśmy w stanie go skontrolować. Bo jak ktoś nam powie też, że wiesz co, za chwilę przyjdę. Nie możemy powiedzieć, wiesz co, już minęły 2 chwile, bo my nie wiemy, ile ta chwila ma. A ty jeszcze nie przyszedłeś. A on wtedy powie, nie, ja za pół chwili przyszedłem, bo ja już tą chwilę zamierzałem. Czas nieokreślony. Jedno jest pewne. Boska chwila jest ludzką chwilą. Chcę się powiedzieć tak, że nie każdy skazaniec, który usłyszał wyrok, chciałby, aby od tego czasu wszystkie chwile płynęły według boskiego wymiaru czasu. Ale drodzy, na tym się sprawa nie kończy, żeby powiedział o chwili, kiedyś tam będzie, czekajcie. Nie. Bóg powiedział to, co zostało zapisane w Ewangelii Mateusza, 7:7-8. Proście, a będzie wam dano. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, wierzy, kto szuka, znajduje. A temu, co kołacze, będzie otworzone. Jeszcze jedna myśl jest ciekawa, podana przez apostoła Pawła. Liście do Tesaloniczan, 1:5, 1 rozdział, 1 wiersza czytamy tak. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach. Aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Co to oznacza? Że Bóg nie pozostawił nas w całkowitej niewiedzy i powiedział, czekajcie chwilę, no i tak, czekajcie. Jak już nam zastykowała ten dość kontramą stał u krzyżaków. I tak, czekajcie. Nie. Na zasadzie, że tak jak Pan powiedział do swoich uczniów, wam dano wiedzieć, ale innym podobieństwo. Sam Bóg traktuje w specjalny sposób swój lud. I dlatego Bóg nie pozostawił swojego ludu w tak głębokiej niewiedzy. Mówi tak, on przyjdzie jako złodziej nocy, inni tego nie zauważą. Najwięcej ciemnych spraw dzieje się w nocy. Ale ten, kto pilnuje, ten, kto dozoruje, ten, kto czuwa, to nie zostaje zaskoczony takimi rzeczami. I Pan właśnie w swoim działaniu postanowił, że ci, którzy będą szukać, ci, którzy będą prosić, ci, którzy będą kołatać, ci, którzy będą dociekać, trzymają wiedzę na ten temat. W jaki sposób? Pomimo, że upływ boski czasu różni się od ludzkiego upływu czasu, Bóg postanowił wyposażyć niektórych w odpowiednie narzędzia. Tak jak człowiek stworzył sobie narzędzie do pomiaru czasu, tak jak człowiek stworzył bardzo precyzyjne narzędzie do pomiaru czasu, tak wiemy, w każdej sytuacji on staje się dla niego przekleństwem, tak Bóg stworzył również narzędzia, swoje narzędzia, swoje osoby, które w tym celu dał i wyposażył ich w wiedzę, jak obsłużyć przelicznik czasu boskiego na ludzki. Jednym z takich narzędzi był nasz drogi pastor Marcel. On został wyposażony w tą wiedzę, jak przeliczyć ten czas boski na czas ludzki. Bóg dał proroctwa, Bóg dał sług w odpowiednim czasie, którzy mogli dostrzec te proroctwa, wyjaśnić, nie pozostawiając swego ludu w niewiedzy, lecz dając prawdę na czasie. To jest ważne, że prawda na czasie. Bo równie dobrze mógłby Bóg dać te narzędzia w okresie średniego wieku, czy zaraz na początku po śmierci apostołów. No i co z tego, gdyby wtedy ludzie dowiedzieli się, ile ta chwila ma trwać. Czy to by ich zmobilizowało do tak aktywnego poświęcenia i gorliwości? Oni mieli ciągle powiedziane, za bardzo krótką chwilę przyjdzie ten, który obiecał i nie skończy się. I oto dowiadujemy się w dzisiejszych czasach, że ta chwila się wypełniła. Prawdopodobnie w drugim tomie ogłasza wspaniałą wieść. Król panuje. Król przyszedł. W swoim artykule, drodzy, z 1911 roku napisał tak. Chronologia, ogólnie proroctwa czasowe, z pewnością nie są zamierzone po to, by udzielać ludowi Bożemu dokładnych, czasowych informacji przez wszystkie upływające stulecia. Mają one raczej za zadanie służyć jako budzik, który we właściwym czasie budzi lud Boży i pobudza go do działania. Czyli Bóg dozował prawdę. Na ile ta prawda była potrzebna, aby budzić odpowiednio w odpowiednim czasie lud Boży i aktywizować te działania, na tyle tej prawdy dawał. Na tyle udzielał tej prawdy, aby lud Boży mógł aktywnie i gorliwie przez cały wiek Ewangelii funkcjonować. Natomiast przyszedł czas, kiedy ten budzik zadzwonił. I popatrzmy, co pisze dalej na ręce. Nie znajdujemy żadnego błędu ani w chronologii, ani w proroczych okresach, które z niej wynikają, które zostały zaprezentowane w wykładach Pisma Świętego. Nie wiedzielibyśmy, w jaki sposób ulepszyć nasze stwierdzenia tam zaprezentowane, gdybyśmy mieli te książki napisać dzisiaj jeszcze raz. Przypuśćmy, że nasze obliczenia chronologiczne, i to nawiasie tutaj nigdy nie przedstawiane jako nieomylne, miałyby się okazać omylne i błędne. Naszą konkluzją byłoby jedynie to, że błąd nie może być bardzo duży. Zewnętrzne oznaki restytucji mnożą się ze wszystkich stron, informując nas, że wzejście Słońca Sprawiedliwości jest już bardzo bliskie. Napięcia w obszarze spraw społecznych, politycznych i finansowych, odpaczaliśmy to na poprzedniej lekcji, zjastują, że czas wielkiego ucisku i anarchii, którym ma się zakończyć ten wiek, jest już bardzo nieodległy i nie powinien nastąpić dużo później, jeżeli w ogóle miałby nastąpić później, niż w październiku 1914 roku, a to było pisane w 1911 roku. No i co? 14 rok w księdze sprawy definicyjnej. Jeśli zaś data ta minęła, oznaczałoby to jedynie, że nasz budzik, czyli nasza chronologia, załączył się nieco za wcześnie. Czy uważalibyśmy to za wielkie nieszczęście, gdyby nasz budzik obudził nas rano kilka chwil wcześniej? Gdyby dotyczyło to poranku wspaniałego dnia pełnego radości i przyjemności? Z pewnością nie. Raczej bylibyśmy zadowoleni, że budzik zadziałał nieco wcześniej, że jesteśmy już na nogach i dzięki temu możemy więcej zobaczyć, docenić, bardziej się cieszyć. Jeszcze jedna myśl pochodząca z wcześniej zacytowanego i oznajmionego artykułu, który był inspiracją do tych naszych wyobrażeń. Boska krótka chwila. Tam na koniec to sobie podaje bardzo ciekawą myśl. Bóg zna koniec od samego początku. I patrząc na wielki zegar wieków, mówi nam, że rzeczy, których tak bardzo pragniemy, nastąpią w rychle, za małą chwilę. Patrzmy na wszystko w taki właśnie sposób. Nie bądźmy niecierpliwi. Wieczności jest mnóstwo czasu. Właśnie. Nie oceniajmy boskich działań według naszych bardzo skromnych ludzkich możliwości. Często podaję taki przykład, który może akurat ktoś wybrać inaczej i powie, to nie jest zbyt szczęśliwe porównanie, ale ja je przyjmę. Mam psa. I oczywiście pies żyje w swoim życiu, w swoim wymiarze czasu i w swojej ocenie tego, co się dzieje. Kiedy nie wolno wypowiadać głośno słowa spacer. Kiedy się odpowie, ona już stoi do drzwi, jest gotowa na ten spacer iść. No ale nie musi butów ubierać. Nie musi parasola poszukać, bo akurat deszcz pada. Nie musi pomyśleć, że aha, to jeszcze może przy tej okazji się wyjdzie, to ona to sprawia załatwić tamto inną. Ona już jest gotowa. I z niecierpliwością się domaga, żebyśmy już szli. Tak, się dobrze zachowuje. My już jesteśmy gotowi. A królestwo, a nie pyta nawet jutro. Tak. Tylko czy rzeczywiście jesteśmy gotowi do tego królestwa? Każdy oceni sam. A więc jeszcze raz powtórzę to, co napisał nasz drogi pastor. Nie bądźmy niecierpliwi. Wieczności jest mnóstwo czasu. I tą myślą kończę nasze rozważania. Życzę nicelnego i z tych rozważań. Dziękuję za uwagę. Miło mi było i już na chwilę mijają. Patrzcie, jak czas szybko biegnie. W dzieciństwie mamy dzieci, które powiedziały, że ten tak długo mówił. Tak się to dłużyło. Myślę, że minęło szybko. Dziękuję za miło społeczeństwo, panu i wszystkim. Zostańcie w głowie. Dziękuję.